Witamy Państwa serdecznie w programie interwencyjnym Po stronie Prawda. Witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Gawron.
Szanowni Państwo, znajdujemy się w miejscowości Proszówki, gmina Bochnia. Zgromadziliśmy się tutaj i przybyliśmy też do ludzi, którzy protestują i walczą o swoje prawa, ale również walczą o to, co znajduje się i może znajdować się na naszych stołach. Czy po 1 września na naszych stołach będą tradycyjne, smaczne polskie wędzonki? O tym i o wielu innych aspektach związanych z tym tematem będziemy rozmawiać z naszymi dzisiejszymi uczestnikami programu. Już teraz zapraszam do krótkiej relacji filmowej. Otóż większość z osób, które są za nami, były również w stolicy naszego państwa, w Warszawie, 8 maja. Protestowali, zwracając uwagę rządowi i parlamentarzystom na absurdalność przepisów, który może wyeliminować ich z rynku i pozbawić również pracy. Zapraszam na ten materiał.
Opublikowane 2 lata temu unijne rozporządzenie dotyczy nie tylko wędlin, ale również ryb, małży czy przetworzonej żywności na bazie zbóż. Najdotkliwiej odczuje je jednak branża wędliniarska. Według obecnych przepisów w kilogramie wędliny może znajdować się co najwyżej 5 mikrogramów benzoapirenu. Od września dopuszczalna ilość zmniejszy się 2,5 raza. Bez wątpienia doprowadzi to do upadku wielu małych firm wytwarzających wysokiej jakości wędliny na podstawie tradycyjnych receptur cieszących się olbrzymim uznaniem wśród konsumentów.
To są wspaniałe, dobre wyroby, które są z pokolenia na pokolenie były przekazywane i produkowane od wiele wieków, szczególnie tam w Galicji.
Mówi Fryderyk Kapinos, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie. Producenci przyjechali do Warszawy nie tylko, aby protestować, ale także pokazać, jak wytwarzane są ich kulinarne rarytasy. Spróbować osobiście mógł każdy, od przechodniów po posłów i ministrów.
My za te produkty, ten sam minister rolnictwa dawał nam nagrody za te wyroby.
Ale polscy producenci tradycyjnych wędzonek traktowani są ciągle przez rząd po macoszemu. Jeszcze kilka miesięcy temu poprzedni minister rolnictwa Stanisław Kalemba w ogóle nie dostrzegał problemu. Jak mówi poseł Henryk Kowalczyk z Prawa i Sprawiedliwości, ktoś musiał wyrazić zgodę na wprowadzenie unijnego rozporządzenia zaostrzającego normy.
Kto w imieniu kierownictwa resortu rolnictwa podpisał w roku 2010 zgodę na zmianę tego rozporządzenia europejskiego.
Jak informuje resort rolnictwa, minister Marek Sawicki zwrócił się już do unijnego komisarza do spraw zdrowia z prośbą o umożliwienie stosowania po 1 września dotychczas obowiązujących norm. Czy to jednak wystarczy?
Myśmy przyjechali tutaj pełni nadziei, że jednak minister rolnictwa, rząd obecny, no weźmie to wszystko pod uwagę, ponieważ to są tysiące miejsc pracy, to jest nasze kulinarne dziedzictwo. To przecież nie można tego zatracić.
Wyśrubowane unijne normy nie idą w parze z poprawą jakości wędlin, które w masowej produkcji często mają znacznie mniejszą zawartość mięsa przy rosnącym udziale różnego typu dodatków i chemicznych ulepszaczy smaku niż wędliny tradycyjne.
Witamy ponownie. Przypomnijmy, znajdujemy się w miejscowości Proszówki, gmina Bochnia, województwo małopolskie. Proszę Państwa, tak często zastanawiamy się nad tym, ile jest mięsa w mięsie i czy rzeczywiście na polskich półkach mogą być wędliny, które są po prostu smaczne, ale przede wszystkim zdrowe. O tym z ludźmi, którzy się po prostu na tym najlepiej znają, bo te wędliny wytwarzają. Pan Fryderyk Kapinos ponownie. Panie Fryderyku, panie prezesie, czy coś zmieniło się od czasu, kiedy protestowaliście pod Sejmem 8 maja?
Niewiele się zmieniło, ale najważniejsze to, co się zmieniło, to stanowisko ministra, który najpierw obiecywał nam, że wystąpi do Komisji Europejskiej odroczenie tego rozporządzenia o 2-3 lata, a teraz mówi, że nie wystąpi. To jest dla nas bardzo zła wiadomość. Chciałem tu jeszcze nawiązać, bo kiedy dowiedzieliśmy się, że to rozporządzenie będzie wchodziło 1 września 2014 roku, to pukaliśmy w tamtym roku do wielu drzwi w Warszawie, do ministerstwa, do kancelarii prezydenta, premiera, lecz te drzwi nie były dla nas otwarte, więc poinformowaliśmy opinię publiczną poprzez media. No i od stycznia na nasz apel 120 przedstawicieli różnych firm z Podkarpacia i Małopolski w ciągu 48 godzin przyjechało w jedno miejsce, w Ładną pod Tarnowem, żeby się spotkać, bo wszyscy mamy ten sam problem. Ten problem dotyczy kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy, przedsiębiorców, ale i rolników, i tych którzy handlują potem tymi naszymi produktami. Jest to bardzo poważny problem, który od 1 września, jeżeli minister i rząd nie zmieni swojego stanowiska, to dotknie nas wszystkich bardzo.
Są tutaj również pana koledzy, którzy zajmują się wędzeniem. Będziemy również mieli okazję zobaczyć, jak wygląda ten proces wędzenia podczas naszego programu. Proszę powiedzieć, czym różnią się wędliny, które są przez was wytwarzane, od innych wędlin, od tak zwanych wędlin przemysłowych, czy też malowanych, wędlin chemicznych. Różne nazwy są tutaj stosowane. W każdym bądź razie mówimy o innych wędlinach niż te, które wy produkujecie. Jaka jest różnica pomiędzy tymi wędlinami?
Tymi wędlinami szczycimy się na całym świecie. Te wędliny jeździły z nami, z naszymi ministrami, z prezydentem do różnych krajów, kiedy oni tam właśnie byli z wizytami zagranicznymi. Te wędliny to jest takie rękodzieło. To jest produkowane naprawdę w taki wyjątkowy sposób. Z kilograma mięsa się robi 60-70 deko wyrobu gotowego.
Czyli odwrotnie czasami niż gdzie indziej, tak? Gdzie potrafi się z kilograma zrobić więcej kilogramów, a tu odwrotnie, tak?
No czasami robi się z kilograma dwa i więcej, więc tutaj naprawdę to są wspaniałe, dobre wyroby. I tutaj jak profesor Migdał robił badania, to osób, które chorują na nowotworów w Małopolsce, w Podkarpaciu, jest najmniej w Polsce. Więc mówienie tutaj, że to są złe produkty, o których mówi ministerstwo i cała opinia publiczna wprowadzana w błąd, to jest nieprawdą, bo tu, gdzie jest tych produktów, jest najwięcej produkowanych, ludzi, którzy chorują, jest najmniej w Polsce.
Panie prezesie, powiedział pan, że z tymi wędlinami objeżdżaliście z naszymi ministrami cały świat, byliście nagradzani. Co takiego strasznego odkryto nagle w tych wędlinach, że próbuje się ich wam zakazać?
No myślę, że to nie jest wina Komisji Europejskiej, tylko to jest zaniedbanie naszego ministerstwa i naszego rządu, że w odpowiednim czasie nie zbadano tych naszych produktów, nie sprawdzono poziomów benzopiranu, ponieważ zgodnie z zasadą Alara moglibyśmy osiągać takie możliwe do osiągnięcia poziomy tego benzopirenu. I na przykład w czekoladzie jest, ponieważ nie można osiągnąć mniej niż 5 mikrogramów na kilogram benzopirenu, i puszczono tam właśnie taki poziom benzopirenu i 30 WWA. Tak samo w przypadku szprotów. Łotysze, taki mały kraj, i byli w stanie sobie to wynegocjować z Komisją Europejską. Komisja Europejska nie miała jakichś tam przeciwwskazań, żeby ci ludzie z tych krajów, nawet z takiej małej Łotwy, mogli produkować szprota wędzonego. U nas jednak ktoś to w odpowiednim czasie nie zadbał, nie sprawdził, nie wniósł do Komisji Europejskiej.
Czyli nie benzopiren winny WWA, tylko polskie ministerstwo, tak?
No tutaj chce się zrzucić winę na polskich przedsiębiorców. No szanowni państwo, no jak można zrzucić winę na polskich przedsiębiorców, którzy przecież to oni mają codziennie wchodzić na rozporządzenia Komisji Europejskiej, a nie zajmować się skupem, produkcją, sprzedażą, spłaceniem ZUS-ów, podatków, ściąganiem wierzytelności. Przecież to należy do ich obowiązków, a przecież w ministerstwie są dobrze opłacani pracownicy, którzy powinni w ten temat wprowadzić wszystkich przedsiębiorców, a nie potem mówić, że wszyscy wiedzieli, tylko w nieodpowiednim czasie żeśmy tym się tematem zajęli. Myśmy po prostu zajęliśmy się, kiedy żeśmy się dowiedzieli, kiedy żeśmy zobaczyli, że mamy problem. I my nie chcemy szukać winnych, my chcemy załatwić naprawdę problem, żebyśmy mogli 1 września, my, jak również hodowcy trzody chlewnej, jak również ci, co sprzedają ten produkt, jak również ci, co dowożą ten towar, bo to jest no, poważny problem. Kilkudziesięciu tysięcy, można powiedzieć, że około 100 tysięcy miejsc pracy, no gdzie tutaj jest też Ministerstwo Pracy, ponieważ no, to też ważna jest, bo mówimy, że ważne jest każde miejsce pracy. No i ważne jest każde miejsce pracy, to ci ludzie mają wyjechać za granicę, tam mają szukać pracy.
Dziękuję. O jeszcze innych aspektach tej sprawy będziemy rozmawiać. Mówił pan Fryderyk Kapinos. Proszę państwa, czy po 1 września na naszym stole będzie wędzonka? A co w Wielkanoc? Czy również będzie ona mogłaby gościć na naszych stołach? Czy będzie ją można kupić? Czy też będzie po prostu nielegalna? O tym wszystkim w naszym programie warto zostać z nami.
Pan Jacek Noworolnik, właściciel zakładów mięsnych Szubryt, jest naszym kolejnym rozmówcą. Produkcja tradycyjnych wyrobów zazwyczaj opiera się na starych, sprawdzonych recepturach. Może jeszcze raz wyjaśnimy naszym widzom, na czym polega ta tradycyjne wędzenie, a to przemysłowe.
No, chciałbym sprostować, dyrektor w zakładach mięsnych Szubryt. To takie tylko sprostowanie krótkie. Więc tak, ja chciałbym tu pokrótce przedstawić, jaka jest różnica pomiędzy trzema metodami wędzenia, czy też inaczej obróbki cieplnej produktów, które popularnie wędzonek. Więc w tej chwili cała walka toczy się o to, że zostały podniesione, obniżone wartości benzopirenu i WWA do pewnych granic, które nasza tradycyjna wytwórczość, czy też nasze tradycyjne wędzarnie nie są w stanie dotrzymać. Natomiast wielkoprzemysłowa produkcja opiera się przede wszystkim na tak zwanych komorach wędzarniczo-parzelniczych. Są to komory, gdzie dym jest wytwarzany w specjalnych dymogeneratorach. Są to urządzenia oddalone od komory, gdzie z rąbki żarzą się na takim ruszcie podgrzewanym elektrycznie zazwyczaj i następnie dym jest wentylatorem przerzucany do komory, a w komorze znajdują się na wózkach produkty. Ta komora dodatkowo jest wyposażona w nagrzewnice, gdzie jest wytwarzany, te nagrzewnice to nie jest drewno, są to nagrzewnice elektryczne, parowe lub gazowe, ale nie jest to bezpośredni płomień na ten wyrób. I po prostu cały ten system w tych komorach wędzarniczo-parzelniczych jest komputeryzowany. Można ustawić parametry długości, wilgotności, temperaturę dokładnie, tak żeby cały ten proces regulować. To robią duże zakłady, których stać. Natomiast mali przedsiębiorcy, którzy mają tradycyjne małe wędzarnie, są jakby ograniczeni od tych, po prostu nie są w stanie tak tej swojej produkcji ustawić, żeby dotrzymać tych norm, które tutaj komputer jakby steruje. Następna sprawa. Mamy także możliwości, to znaczy mówię o dużych zakładach, które coraz częściej i to międzyminister to promuje, tą żywność. Jest to tak zwana żywność, która jest powiedzmy powlekana preparatami dymu wędzarniczego. W tej chwili już na świecie duże firmy, duże kolosy mają niemalże tak jak natrysk samochodów jest, po prostu wjeżdżają wędliny do kabin, ze wszystkich stron jest natrysk preparatem dymu wędzarniczego. Jest to równomiernie powlekane w taki sposób, że niemalże produkt jest identyczny od produktu, który jest wędzony tradycyjny, czyli normalny człowiek, konsument, który nie zna procesu, nie wie co to jest, no nie jest w stanie niemalże rozróżnić tego. Przepisy w tym momencie nie mówią, że należy ten produkt oznaczać specjalnie na etykiecie. Ma to się prawdopodobnie zmienić w najbliższym czasie, ale póki co tak jest i znowu ten mały, czyli ten tradycyjny jest jakby tutaj znowu na straconej pozycji, bo w tych produktach tego benzopirenu nie ma, no bo ponieważ te ekstrakty są tak przygotowywane, że one są pozbawione niemalże tych właśnie związków, o których mówimy.
Próba wyeliminowania konkurencji, pana zdaniem, z rynku?
Oczywiście. Jest to ewidentna sprawa tutaj, że rząd polski i minister promuje dużych, mówiąc, że my mamy się dostosować. My mamy nasze komory wędzarnicze dostosować. A jak można dostosować coś, które przez wieki pokolenia, z dziada, pradziada ktoś produkował i po prostu był ten wyrób bezpieczny, smaczny, I który się sprzedawał i przede wszystkim nie można powiedzieć, że on jest niezdrowy, on jest na pewno zdrowy, a poza tym produkowany ze świeżego mięsa, ze świeżych półtórz, dopiero co ubitych. Wszystkie te duże, o których mówiłem, poprzednie procesy obróbki, to opierają się na półtuszach, które są sprowadzane, one są wychłodzone do minimum poniżej 7 stopni. Nasze wędliny tradycyjne są produkowane z tak zwanych ciepłych świń prosto od hodowców, którzy dostarczają. Musi się to wykonać w ciągu 2 godzin z tego kiełbasy, więc to jest świeże, bezpieczne, mało tego. Produkty te są tylko i wyłącznie na bazie dodatków naturalnych, czosnku, soli, pieprzu. Nie ma żadnych, powiedzmy, chemicznych dodatków, tak jak w tych wielowydajnych po prostu wędlinach, gdzie przychodzą całe opracowane mieszanki przyprawowe ze smakami takiej, takiej i są one dodawane niemalże i mieszane przemysłowo. Ja chcę podać różnicę tutaj, żeby normalny widz widział, jaka jest faktyczna różnica pomiędzy produkcją naszą, tradycyjną, a właśnie tą wielkoprzemysłową. Dlaczego my musimy piec te wyroby w tych komorach i uzyskiwać jakby większą temperaturę, bo w tym tkwi cały sens dlaczego my nie możemy tych norm dotrzymać, tych nowych. Ponieważ cały czas, cała obróbka opiera się na spalaniu otwartym drewna. Spalanie otwarte drewna powoduje to, że w tym procesie powstają właśnie te związki wielopierścieniowe, związki aromatyczne, węglowodory. I spalanie właśnie powoduje to i ten proces, który trwa 3,5-4 godziny tej obróbki całościowej, czyli wędzenie i pieczenie, to powoduje, że po prostu mamy tych związków więcej. Natomiast te poprzednie technologie, o których mówiłem, no tam ich nie ma, bo po prostu de facto tego wędzenia tradycyjnego jako takiego nie ma. Po prostu to jest tylko po prostu odymienie wyrobu, następnie sparzenie w tej komorze wędzarniczej. Ten produkt po prostu tak wygląda.
Dziękuję bardzo. Czy tradycyjnemu wędliniarstwu grozi zapaść? Po stronie prawdy za chwilę dalszy ciąg programu.
Przypomnijmy, jesteśmy w miejscowości Proszówki, powiat Bochnia. Rozmawiamy tym razem z panem Henrykiem Kołdrasem. Panie Henryku, jesteśmy w pańskim gospodarstwie, w pańskim zakładzie pracy. Na wstępie poruszmy taki może temat. Ile ludzi pan zatrudnia? Ile ludziom daje pan pracę?
Zatrudniamy 40 osób. Firma od 24 lat jest na rynku. Zaczynałem jako młody chłopak, 20-letni i na dzień dzisiejszy to wędzenie to aby po prostu się kończyło nam z 1 września. To jest wędzenie, które tutaj w Małopolsce, na Podkarpaciu jest najbardziej rozpowszechnione w całym kraju i tutaj to aby nasi politycy czy rządzący nie wiedzieli o tym problemie, że te wędliny, które wędzimy tutaj w Małopolsce, to są rozpoznawalne na całym świecie. To jest kiełbasa robiona na otwartym ogniu, opalana drzewem bukowym i tego produktu, którego chcą nam po prostu zabrać, te dwie jednostki smoliste, które od 1 września mają wejść, nie uzyskamy takiego smaku, takiego waleru, takiego koloru. Ta wędlina będzie całkiem inna. To, co mówią, że nie umiemy wędzić, to, co mieli nam pokazać, jak mamy wędzić, nikt nam nie pokazał, bo nie wiedzą, jak to zrobić, to będzie całkiem inny produkt. I na przykład uzyskać dwie jednostki smoliste w naszych wędlinach, gdzie kakao ma 5-7 jednostek, gdzie dziecku daje się codziennie, gdzie herbata ma 21 jednostek, a kiełbasa ma mieć 2. Można to mówić tutaj dużo przykładów. Jabłka 30, nawet te pędzone przemysłowo i nikt się nie doczepia. Nagle wędlina staje się niesamowicie, znaczy ta by zastępowała dużym koncernom, bo jeżeli w Małopolsce i na Podkarpaciu razem będzie około 300 zakładów, nie każdy robi po 2-3 tony dziennie, to jest około 1000 ton.
Panie Henryku, pan zatrudnia około 400 osób, a razy te 250 zakładów na Podkarpaciu i w Małopolsce to potężny rynek pracy również.
Ale o to się nikt nie martwi i to jest najgorsze, że po prostu jedynie to kontrole i tak wchodziliśmy do Unii, to moim zdaniem chcieli nas wykończyć przepisami, żeby te zakłady się dostosowały, brały duże kredyty. Na dzień dzisiejszy nie dali nam rady, bo tych zakładów chyba za dużo zostało i teraz po prostu wchodzi taka głupia ustawa, bo to jest najciekawsze, jak wystawialiśmy się w Warszawie, to podchodzili ci posłowie oprócz PSL-u, wszyscy próbowali te wędliny i każdy mówił, jakie wspaniałe, jakie dobre, to niemożliwe, że nie będzie, wszystko jest okej, wszystko w porządku. A nagle tak bardzo ciekawie, że nikt nie wie, o co chodzi, ale nie pozwolą nam wędzić.
Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jaki to rynek jest tych wędlin? Słyszałem, że podobno konsultowano tę decyzję, tylko pytanie z kim?
Znaczy, ze mną na pewno nikt nie była pobierana jedna próbka w tamtym roku z kiełbasy zwyczajnej, z normalnego atmosu, to normalnie wyszło w porządku, ale nikt nie mówił, że to jest brane do po prostu do tylko testowania, czy do opinii jakiejś tam, co minister potrzebował, czy ktoś. Nikt nie interesował. Teraz tylko wiemy, że jaka kara będzie, bo tyle powiatowy weterynarz powiedział, że 10% obrotu rocznego.
Już nawet wiadomo, jeszcze nie weszło w życie, ale już lekarze weterynarii są powiadomieni, już urzędy przygotowane do tego, żeby już karać. Już to wszyscy wiedzą tamci urzędnicy, tak?
Tak. Tyle się my dowiedzieli na dzień dzisiejszy, to najszybsza była informacja. No to 10% obrotu rocznego, to myślę, że nikt nie jest w stanie się wypłacić tutaj po prostu z tego dorobku całego życia.
Panie Henryku, opiszmy w skrócie ten proces wędzenia. W pańskim zakładzie są te urządzenia, w których wędzicie. Jak to tak w skrócie wygląda i na czym jest ta szczególna, taka bardzo ważna różnica w tym wszystkim? Na czym ona po prostu polega?
Znaczy jest tak, jest to robione, kupowane od rolników, tuczniki są kupowane, żeby ta kiełbasa wyszła, to muszą być świnie od naszego miejscowego rolnika. Jest to robione ze świeżego mięsa na bieżąco, później jest szybko to nadziewane i nie ma żadnego osadzania czy marynowania, tylko po prostu wędzimy od razu na otwartym ogniu, na drzewem bukowym. I to jest cały cykl, tak jak było robione od pokoleń. Znaczy chyba tutaj nikt nie pamięta, kiedy się to zaczęło, bo nawet chyba jak powstał ogień, także ta kiełbasa była tutaj robiona. I to jest tradycja, to na każdą Wigilię, Wielkanoc, czy chrzciny, czy wesele, ta kiełbasa musi być na stole położona.
Także... Panie Henryku, z tego wynika, z tego procesu technologicznego, że jesteście bardzo mocno związani z rolnikami, ponieważ tych świń nie możecie sobie nakupić, zamrozić, a potem z tego robić tych wędlin, tylko na bieżąco potrzebujecie tego surowca.
To jest prawda. Do tych wędlin najlepszy tucznik jest z tych małych gospodarstw, co tak się mówiło dawniej, że to były chowane na ziorku, że jest tam zboże, jest tam burak, jest tam koniczyna i co miał rolnik, to po prostu dawał. To jest świnia może tłustawa, ale znowu duże koncerny, jeżeli by my padli, to od tych rolników nie odbiorą tych świń, bo one są za bardzo tłuszczone i są wagowo też przerosty. Także tutaj z tymi świniami miejscowi rolnicy na pewno nie powalczą z dużymi koncernami, które produkują znowu tucz i z importem, bo duże koncerny, które robią wędliny, muszą mieć chude i bez tkanki mięsnej. Tutaj znowu jest całkiem inny, bo cały walor tutaj daje smak, to daje tłuszcz. I...
Nośnikiem smaku jest wręcz tłuszcz, tak?
Tak. I też to, że ta świnia jest po prostu, nie jest, jest tam 5-6 świń, taki gospodarz sobie chowa i chowa to 4-5 miesięcy, nawet dłużej, a znowu fermy, które chowają, no to 3 cykle mają do 3 miesięcy.
Widać palenisko, widać komorę w środku kiełbasy i dym. Jak to wygląda, jeśli chodzi o temperaturę, jak długo to musi się tam wędzić po przygotowaniu?
Znaczy to już musi wszystko na bieżąco oceniać wędzarz, bo nie każdy rozmiar tam kiełbasy czy mięsa, czy trzeba tam dłużej pootrzymać, czy dłużej musi obracać, to jest taka bardzo możolna praca. Nie tak jak w komorach, że się nastawi i temperatura, wszystko po prostu sam komputer za to robi. Także tutaj na przykład duże koncerny nie są w stanie takich wędlin robić, bo to jest po prostu dla nich, znaczy bardzo uciążliwe i pracochłonne.
I w tych wędlinach tu chemii tak zwanej, tej, która jest w innych wędlinach, po prostu nie macie, tak?
Nie, tu tylko dawana jest sól, pieprz i czosnek, nic więcej.
Dziękuję, mówił pan Henryk Kołdras, właściciel tego zakładu pracy. Proszę państwa, mówi się o tym, że małe gospodarstwa powinny odejść do lamusa, bo są nieekonomiczne. No, jeśli się będzie takie mechanizmy ekonomiczne robić, że będzie się utrudniać, no to prędzej czy później będą musiały upaść. Ale tu okazuje się, że właśnie takie małe gospodarstwa są jak najbardziej potrzebne, abyśmy mieli smaczne i zdrowe wędliny na naszych stołach. Zostańcie państwo z nami.
Pan Stanisław Bukowiec, zastępca wójta w gminie Bochnia, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie wójcie, wdrożenie unijnych przepisów może skutkować utratą miejsc pracy przez wiele tysięcy osób, a to się wiąże też z bezrobociem w regionie.
Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście problem, który może jest dla niektórych bardzo błahy, może spowodować naprawdę lawinę zdarzeń. Tak sobie kojarzę, że jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to głównym argumentem, jednym z głównych argumentów, żeby Polska weszła do Unii, to był regionalizm. To było to, czym mieliśmy się szczycić. To była tradycja, kultura, również tradycyjna kuchnia, to, z czego Polacy słyną. I w tym momencie problem, który nie może rozstrzygnąć jeden czy dwóch ministrów, naprawdę zaczyna być problemem dość znamiennym. Bo jeżeli, jak sobie przypomnę, niektóre narodowości potrafiły ze ślimaka zrobić rybę albo z marchewki owoc, to w takim momencie nagle ograniczanie w pewien sposób możliwości również nam, klientom, dostępu do smacznych i zdrowych, co podkreślam, bo przecież to, że jakiś znawca tematu zmienił parametry pewnych związków chemicznych, to nie stanowi, że nagle to ten wyrób przestał być wyrobem zdrowym. Więc jeżeli Polacy sobie z tym nie mogą poradzić, to jest naprawdę źle. Wracając do Pani pytania. Oczywiście zakład, który zatrudnia 40 osób, 50 osób, ma również przełożenie na rodziny tych osób, które pracują. Ma przełożenie na handel, który w danym regionie jest rozwinięty. Ma również przełożenie na podatki, które trafiają do samorządu. I w tym momencie dla wielu samorządów wiejskich, a taki samorząd reprezentuje, takie zakłady są bardzo dużym zakładem pracy. Bo jeżeli zsumujemy również gminy, na których terenie działają takie zakłady, to naprawdę problem będzie i z bezrobociem, problem będzie również właśnie z podatkami, które do budżetu gminnych nie będą trafiać.
Polski rząd po raz kolejny przespał sprawę?
Myślę, że tak, chociaż jesteśmy jeszcze w maju. Myślę, że taki program jak ten powinien trafić do osób, które są decyzyjne w naszym kraju i powinny zrobić wszystko, żeby ten 1 września nie stał się takim bardzo smutnym dniem w historii właśnie lokalnej przedsiębiorczości.
Dziękuję bardzo. Po stronie prawdy, proszę Państwa, zostańcie razem z nami. Za chwilę powrócimy do tematu.
Proszę Państwa, połączyliśmy się z panem profesorem Władysławem Migdałem z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Panie profesorze, czy się słyszymy?
Słyszymy się, słyszymy się. Tak, słyszę. Halo.
Czy się słyszymy, panie profesorze?
Słyszę się, słyszę.
My również pana profesora słyszymy. Pan profesor przysłuchuje się tej audycji, wypowiedziom tych osób i zna ten temat bardzo dobrze. Proszę przybliżyć naszym widzom swoją profesję, którą pan się zajmuje na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
Czy katedra przetwórstwa produktów zwierzęcych, zakład czy zespół przetwórstwa mięsa, ryb, jaj, czyli generalnie, no i tym wędzeniem jak najbardziej, no bo to wędzenie z mięsem na pewno jest związane. Tradycyjnym wędzeniem, o.
Trudno by pan sam o sobie to powiedział, ale można powiedzieć, mamy do czynienia z fachowcem w tej materii. Panie profesorze, czy wędzenie jest szkodliwe dla naszego zdrowia?
Człowiek wędzi, odkąd mu Pan Bóg ogień dał, więc trudno mówić, żeby było szkodliwe. Jakoś żyjemy dotychczas, wobec tego no trudno mówić, że szkodzi. Z tym, że to wędzenie, no to jest wędzenie i wędzenie. Jest wędzenie takie, jak robią to wielkie zakłady, gdzie praktycznie w komorach wędzeńczo parzeniczych jest wędzenie poprzez tak zwane bejcowanie i jest to nasze tradycyjne wędzenie od dziada, pradziada, od wieków przy pomocy dymu i ciepła, które jest wytwarzane w wędzarni na skutek spalania drewna bezpośrednio pod drążkami lub w lekkim oddaleniu od tych drążków. Tak jak to się robiło od wieków, a szczególnie w Małopolsce i na Podkarpaciu.
Panie profesorze, to co chce zaserwować nam polski rząd, no bo to przecież nie Unia Europejska winna jest temu, że rząd w porę się tutaj nie dopatrzył tego skandalu. Panie profesorze, czy jest to uderzenie również w gospodarkę polską?
Oczywiście. Oczywiście, bo praktycznie ci mali producenci, a jest ich naprawdę dużo, no bo jeżeli po chyba około 150 było w Bobuchwale, nie wiem, chyba około 200 w Karniowicach przyjechało na spotkanie, żeby się dowiedzieć, co dalej. To są zakłady od rodzinnych, dwu czy pięcioosobowych po zakłady, gdzie zatrudniane jest 700 osób. Jeżeli one będą musiały, no bo ja nie bardzo sobie wyobrażam, jak oni mają się dostosować, nie? Żeby zmienić technologię. No to zmiana technologii to jest praktycznie już nie ta wędlina, która jest tutaj popularna. No niestety, ale na południu nie je się bladej wędliny takiej jak gdzieś tam od Warszawy w górę. No to po prostu ci ludzie będą musieli zamykać zakłady, zwalniać ludzi. No z czego się utrzymają? No z czego się utrzymają? A do tego są jeszcze kontrahenci w postaci hodowców, mali hodowcy, którzy rocznie produkują po kilkadziesiąt sztuk tuczników. No i po nich tutaj, do nich nie przyjedzie wielki zakład, tylko po prostu oni korzystają, dostarczają do tych małych zakładów i oni produkują tą tradycyjną wędlinę. Więc no, ja nie wiem, czy oni się mają tańczyć, folklor, mają tańczyć, nie wiem.
Panie profesorze, z tej wypowiedzi pana również wynika, że mali rolnicy, ci, którzy mają małe gospodarstwa i chowają małą liczbę sztuk trzody, czy też innych, prawda, zwierząt, mają tak naprawdę miejsce na polskim rynku. Czyli ta cała taka kampania o tym, że te małe to są jakąś zawadą w nowoczesności, to są jakieś stare przeżytki, że małe powinno upaść, zginąć, ustąpić silniejszemu, mocniejszemu, jakiemuś nowocześniejszemu, widać, że to po prostu chyba nie ma się dobrze z rzeczywistością. Jak pan profesor na to patrzy?
Południe to jest specyficzny rejon. Tutaj nie będzie nigdy, bo bym się mylił, ale raczej się chyba nie będę mylił, dużych, wielkich gospodarstw. Dlatego, że tu się trudno gospodarzy. Tutaj są takie, a nie inne ziemie. Wobec tego ci ludzie no, gospodarzą, w jaki sposób próbują żyć, nie? No bo co mają innego zrobić. I produkują bardzo jeszcze starą polską wieprzowinę, taką dobrą wieprzowinę, której się robi świetną kiełbasę, a nie, no możemy sobie sprowadzać, prawda, bo niektórzy mówią z Warszawy globalizacja, przemysł, nie jest tylko globalizacja. Oczywiście będzie globalizacja, tylko że będziemy sobie dalej sprowadzać mięso z Belgii, z Danii, Niemiec, naszczyknięte, cieknące i tak dalej. Natomiast nasi będą musieli to zamykać gospodarstwa, bo nie wytrzymają. Że mięso naszyknięte 20%, to jest cena oczywiście od razu niższa. Wobec tego ten rzeźnik, który bazuje na tym tuczniku polskim, no z taką ceną nie zejdzie, bo oni nie kupią takich urządzeń do naszykiwania. Zresztą to są za uczciwi ludzie, żeby coś takiego robili.
Panie profesorze, bardzo dziękuję również za tę posługę myślenia i za to, że pan również za tymi ludźmi się ujmuje. Przypomnijmy, mówił pan profesor Władysław Migdał z Uniwersytetu Rolniczego. Przejdę do rozmowy z rolnikiem, który tutaj również jest na naszym programie, pan Stanisław Bednarz ze wsi Kobylec, tak?
Tak, wieś Kobylec.
Panie Stanisławie, pan jest rolnikiem, pan hoduje zwierzęta, jakie i ile?
Mięsowołowe. No i po prostu do tej pory robimy prawie, można powiedzieć, za darmo. Zbyt jaki jest, to jest. Mięsowoło jest bardzo tanie, a wieprzowina jeszcze tańsza, bo wieprzowina do 10 dnia dochodzi do 5 zł za kilogram żywej wagi. Nie? No to jaki mamy my z tego zysk? Robota koło tego, pasza, no i także my wychodzimy na zero, no ale robimy, bo my rolnictwa nie możemy przebranzowić, tak jak na przykład sklepy czy jakąś inną firmę, tylko musimy się w tym borykać. No i dlatego właśnie byliśmy w Warszawie i nikt nie podjął decyzji z Ministerstwa Rolnictwa, żeby ktoś do nas wyszedł. Nie mówię, żeby wyszedł pan minister, ale zastępca, żeby wyszedł, nie? Tylko wyszli europosłowie, senatorowie, porozmawiali z nami, no i tym my się rozeszli o godzinie 13. I także prosimy bardzo, żeby ktoś się zajął w końcu polskim rolnictwem. Naprawdę.
Panie Stanisławie, czy to, że te wędliny wędzone tradycyjnie będą musiały, jeśli się nic nie zmieni, zniknąć z polskiego rynku. Czy to uderzy w was jako również hodowców trzody chlewnej?
Oczywiście, nie będzie zbytu dla rolnika. Tak jak tu przedmówca mówił przedtem, że mały rolnik, młody, nie, młodszy, ten mniejsze rolnictwo, miały zbytu na mniejsze ubojnie, masarnie, a teraz jeżeli to będzie zmienione, tak te gospodarstwa mniejsze podupadną. No i chcielibyśmy zwrócić się o to, żeby wróciły te tradycyjne, żeby tego nie zaniechali od 1 września. Żeby to wróciło, tak jak Francja nie dopuściła do tego, żeby zabronili wędzić drzewem. No jak to można powiedzieć, że drzewo jest szkodliwe? To oni jakimiś olejami będą wędzić wędliny i dali będą pchać te jakieś chemikalie do nas? Dziękuję bardzo.
Dziękuję, mówił pan Stanisław Bednarz, rolnik ze wsi Kobylec w gminie Łapanów. Proszę państwa, jak widać, problem wieloaspektowy. To nie tylko wędliny na naszych stołach, ale to również praca dla tych, którzy przy tych wędlinach chodzą i po prostu je wytwarzają, ale również życie całe dla okolicznych rolników. Jedni i drudzy bez siebie żyć nie mogą. Co stanie się z tymi ludźmi, jeśli te wędliny nie będą mogły być na naszych stołach, jeśli ministerstwo będzie dalej po prostu w tej sprawie nie robiło nic. Zostańcie państwo z nami.
Pani Elżbieta Motak jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani Elżbieto, tradycyjne wędzenie to coś, czym Polska się wyróżnia. Wielokrotnie za swoje produkty dostawali państwo nagrody, a teraz można powiedzieć, walczą z tradycją.
Tak, ja jestem żoną właściciela zakładu masarskiego. W tej chwili zakład przekazaliśmy synowi, ale całe życie ciężko żeśmy pracowali na to, żebyśmy mogli ten zakład otworzyć i jeżeli po 1 września zostanie wprowadzony zakaz wędzenia tradycyjnego, tak cały dorobek naszego życia, zarówno mój, jak i męża i po części dorobek również i syna, wszystko pójdzie na nic, pójdzie na marne, a wyroby, które są produkowane, są to wyroby wędzone bezpośrednio pod ogniem i ogień to jest jako konserwacja tych wędlin i te wędliny są bardzo smaczne, to jest nasze dziedzictwo kulinarne, które było zachowane z dziada, pradziada i chcielibyśmy, żeby ono dalej mogło przetrwać po 1 września i nie tylko.
Ile osób zatrudnia wasza firma?
16. Nie jest to duża firma, ale miejscowość, w której mamy otwarty zakład, to też jest niezbyt duża miejscowość i zatrudniamy tam mieszkańców naszej wsi, które też i rodziny się żywią, bo żyją z naszej pracy. I jeżeli będzie wprowadzony zakaz wędzenia, to ludzie muszą iść pod garnuszek państwa niestety.
Czyli wasz zakład daje też konkretne miejsca pracy?
No niestety tak. I w dzisiejszych czasach, jeżeli bezrobocie takie jest duże, ludzie znajdują jednak zatrudnienie, nie muszą szukać pracy poza granicami naszego kraju. I jest to taki dobry skutek, dlatego że dzisiaj każdy walczy o miejsce pracy.
Przypomnijmy, jesteśmy w Proszówkach, gmina Bochnia. Mówimy o wędlinach. Czy one będą na polskich stołach? Chciałbym jeszcze wrócić do rozmowy z rolnikami, z konkretnym panem, tutaj pan Tadeusz Rybka, rolnik ze wsi Cikowice. Panie Tadeuszu, takie pytanie. Jeśli by zabroniono i utrzymano nadal ten przepis, czy widzi pan jakąś inną alternatywę dla własnego gospodarstwa? No bo jeśli nie to, no to każą się wam przebranżowić. Tylko w co? Czy widzi pan jakąś możliwość dla siebie, dla rodziny i dla sąsiadów?
Panie redaktorze, ja współpracuję z panem Henkiem od samego początku, kiedy zakład powstał. Nastawiliśmy się wtedy na produkcję trzody chlewnej i bydła opasowego i tak współpracujemy do dzisiejszego dnia z dobrym skutkiem. Myślę, że obydwoje jesteśmy zadowoleni z tej współpracy. Przestawić się, przebranżowić w gospodarstwie, szczególnie tutaj w Małopolsce, jest bardzo trudno. Jest to gospodarstwa, są rozdrobnione, przypomnę to dawna Galicja. Także, że nie widzę jakiejś innej alternatywy, albo można się przestawić, ale to będzie skutkować ogromnymi kosztami i spadkiem dochodu. Także współpraca z takimi masarniami małymi, my jako mali rolnicy i firmy te małe, to jest to bardzo pożądane i szczególnie trzeba bronić i zabiegać, aby to się ostało i żeby to było tak, jak było do tej pory.
Czyli okazuje się, że mali rolnicy z małymi zakładami mogą prosperować i dawać pracę swoim rodzinom i innym również osobom. Pan Stanisław Jarosz, kolejna z osób, które przybyły na nasz dzisiejszy program. Panie Stanisławie, pan jest wędliniarzem, tak?
Tak, wędliniarzem jest i mój ojciec, mój dziad produkowali wędliny. No niby potajemnie to dawniej było za komuny, nie?
Ale z tego, co słyszałem, oskarżono was, że wy się nie znacie na tym, co robicie od pokoleń. Czy to prawda?
No właśnie, tu bym się właśnie nie zgodził z tym, bo ja już wędzę no około 50 lat, od 12, jak miałem 12-15 lat, to ojciec już przy wędzarni mi postawił i wędziłem. I dzisiaj, jak słyszałem, że pan profesor Pisula z Polskiego Mięsa mówi, że my nie umiemy wędzić, to on nas obraża. Ja bym prosił, żeby pan Pisula tu przyjechał na południe Polski, ja mu dam rękawice, ja stanę przy jednej wędzarni, on przy drugiej. On jest naukowiec, a ja jestem praktyk. Popatrzymy, czy on uwędzi takie wyroby jak ja, takie smaczne. Nie chodzi o to, że on uczył wędzić tam w Afryce, bo to w Afryce można wędzić, ale tu tradycyjnie na południu Polski on tego nie umie. I ja się boję o to, że jak ta norma będzie utrzymana i wejdzie 1 września, to u nas połowę zakładu to są przecież wędliny, nie tradycyjne. I myślę, że jak rozpuścimy i zwolnimy tych masaży dobrych, tych wędzarzy, bo wędzarz to nie tylko jest taki prosty wędzarz, to jest mistrz. On musi dotknąć tej kiełbasy, on musi oglądnąć, przekręcić, powąchać, jak to się mówi, on musi ten towar czuć. I jak my ich zwolnimy, to oni pójdą do podziemia, jak było za komuny i będziemy po stodołach wędzić. Czy o to chodzi rządowi, żeby nie płacił ZUS-u, żeby nie badał tego mięsa? Bo tu jest problem, że nie będą badać. I jak to ludzie będą jeść, jak nasze dzieci, czy nasi sąsiedzi będą jeść to niebadane mięso?
Będzie prawdziwy wolny rynek. Co kto będzie chciał, to będzie robił.
No chyba o to chodzi rządowi. No, ja tego nie bardzo rozumiem. I tutaj nie da się, no bo wstawili supermarketami, mówię, Biedronkami, tym inni tego, że nie możemy tam sprzedać, nie? Nasze sklepy są coraz bardziej spychane, jak to się mówi, do podziemia. Nie możemy gdzie sprzedać. I teraz jeszcze tutaj wielkie koncerny nam też grożą. To ja nie wiem, o co chodzi w tej Polsce.
Dziękuję. Mówił pan Stanisław Jarosz. Pan Roman Dudek, wiceprezes stowarzyszenia. Panie prezesie, słyszałem o tym, jak dwóch europosłów wybrało się do komisarza, aby zapytać, czy to prawda, że jest ten zakaz wprowadzony. Komisarz odpowiedział im na to, że no tak, ale to wasze ministerstwo tutaj to chciało, bo nie mówiło o tym, że Polska by się na to nie zgodziła. W Polsce wielki raban o tę całą sytuację. Ministerstwo widać z tego po prostu albo zaspało, albo była to celowa działalność. No trudno to rozsądzić. Jak pan, jako prezes Stowarzyszenia Wędliniarzy i tych ludzi, którzy tradycyjnie to wędzą, tego typu kwiatek prawny postrzegacie?
No jestem i chciałem jeszcze dodać, że jestem jednocześnie przedsiębiorcą, właścicielem Zakładu Mięsnego Laskowo Zimanowej. Zatrudniamy 310 osób i też produkujemy oczywiście wędliny tradycyjne.
To jeszcze pan jeszcze więcej osób zatrudnia? 310 rodzin, tak?
Osób. Więc no, jak to można tak określić, to również dotyczy to rodzin. Nawiązując do tego, co pan pytał. Otóż myśmy, ponieważ biorę od początku udział w tych negocjacjach, że to tak nazwę, bo to te negocjacje są takie zupełnie nierówne, na poziomie ministerialnym, senackim, sejmowym, również koledzy byli u komisarza Toniaborga. Poświęciliśmy dużo czasu, aby jednak zbadać, jak to doszło do tego, że to rozporządzenie zostało znowelizowane. Ja mówię o starym rozporządzeniu 1881, które określało zawartość benzopirenu 5 mikrogramów na kilogram i wykląd wodorów aromatycznych 30 mikrogramów na kilogram. W ślad za tymi spotkaniami i różnymi wypowiedziami, że również z tym, co kolega tu poprzednio powiedział, że my nie znamy się na wędzeniu, nie mamy na temat wiadomości i nie wiemy. Przeprowadziłem na własny koszt 30 badań właścicielskich i stwierdziłem ponad wszelką wątpliwość, że wędzenie tradycyjne nie może zejść do tej nowej normy, która zakłada 2 mikrogramy i 12 węglowodorów aromatycznych, mikrogramów na kilogram. Mało tego, po przestudiowaniu dokładnie dokumentu Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności zajmujący się tematyką bezpieczeństwa żywności i na zlecenie Komisji i Parlamentu Europejskiego badający tą tematykę doszedł do wniosku i wprowadzał nowelizację do tego rozporządzenia, ta, która teraz jest 835, celem jego nie było obniżenie wartości tego benzopirenu, tylko określenie, czy jedynym markerem wyznaczania tych wartości węglowodorów wystarczy benzopiren. Stwierdzono, że nie i rozpoczęto po 9 czerwca 2008 gromadzenie wyników, ponieważ Polska nie przedstawiła, a dotyczyło to oczywiście produktów wędzonych, nie tylko wędlin, ale również ryb, sera, u nas dotyczy również to ślip suszonych i tak dalej. w wyniku czego okazało się, że niestety polski rząd, a konkretnie pracownicy ministerialni rolnictwa i zdrowia nie przedłużyli żadnych wyników badań, a konsultacje z nimi bezpośrednio były. Był zespół roboczy stworzony przez Państwowy Zakład Higieny, który brał udział w tych negocjacjach, który przedstawiał ten temat i Departamentowi do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, Weterynarii Ministerstwa i wszystkim zainteresowanym i Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. I okazało się, że panowie nie wnieśli żadnych uwag, nie przeprowadzili badań, natomiast badania, wyniki badań przekazali głównie Niemcy z wędlin parzonych. A więc co tu ma wspólnego? No ma coś wspólnego oczywiście, ale natomiast to nie jest wyznacznik wędliny parzone do wędlin wędzonych. Gdybyśmy przyjęli jakieś wartości dla wędlin wędzonych, potem odnieśli do wędlin parzonych, to by się okazało, że wędliny parzone jest spełnione tych wymogów. Usprawiedliwieniem dla Komisji Europejskiej, która wprowadziła to obniżenie, jest to, że no stwierdziła, skoro benzopirenu średnio wychodzi w wędlinach parzonych 0,8, no to obniżymy z 5 do 2. Czyli proszę zwrócić uwagę, nie do 1, 2. Prawda? I to było właśnie przyczyną.
Panie prezesie, ale te normy wcześniej były określone już dla waszych wędlin, czyli te 5, tak? A więc jeśli komisja zaproponowała obniżenie, no to przecież ktoś w Polsce jest, kto zna tego typu normy. No przecież są różnego rodzaju instytucje bezpieczeństwa żywności, jest Ministerstwo Zdrowia, jest Ministerstwo Rolnictwa. No czy nikt się tutaj, mówiąc kolokwialnie, nie kapnął, że to spowoduje, że zaraz, to przecież nasi wędliniarze padną. Jakoś coś tego nie było? Jak pan to ocenia?
No, trudno mi odpowiedzieć na to, bo nie znam zakulisowych historii. Być może są dwie możliwości, prawda? Albo ktoś zupełnie tego tematu nie rozumiał, ponieważ pytanych wielu weterynarzy, osób zajmujących się tematem, nie miało zielonego pojęcia, co to jest ten benzopiren i węglowodorów aromatyczny i tak naprawdę nigdy nie było prowadzonych badań na poziomie tych substancji, bo to są związki organiczne. Natomiast jedną rzeczą jest niezwykle zaskakującą dla nas, bo panowie zarzucają nam, dlaczego my przedsiębiorcy nie wzięliśmy udziału i nie przedstawiliśmy naszych badań, prawda? No odkąd to na etapie roboczym w Komisji Europejskiej my możemy brać przedsiębiorcy prywatni, jednostki, brać udział w takim projektowaniu jeszcze badanym przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności siedzibą w Parmie. No, ktoś się właśnie nie słyszy, jak to o tym mówi, więc wprowadzono rozporządzenie 19 sierpnia 2011 roku, a dopiero koledzy z Taurusa po wielu wizytach i po próbie zarejestrowania wyrobów regionalnych doszli pod koniec roku 2013 dopiero. To dlaczego pomiędzy 2011 a 13, a 14 w zasadzie nikt z urzędu nie przebadał, bo przeprowadzono badania, tak jak tu kolega wspomniał, ale one nie dotyczyły, nie pobrano wędlin wędzonych tradycyjnie nad ogniem, tylko pobrano z wędlin typu, jak to nazywają, atmosfera. To chodzi o komorę wędzarniczo-pazylniczą.
Dziękuję. Mówił pan Roman Dudek. Wiele aspektów technicznych i merytorycznych w naszej dzisiejszej rozmowie. Proszę państwa, jak to jest, że z jednej strony nagradza się producentów, rolników, ludzi, którzy robią te wędliny, nadaje się im tytuł tradycyjne, regionalne, wspaniałe, bo polskie, najróżniejszego rodzaju laury, medale i odznaczenia, a potem jednym przepisem mówi się, że są to truciciele, że będą nas wszystkich truć. Czy ministerstwo zrobiło to nieopatrznie, czy też jednak ktoś lobbował za tego typu wprowadzonymi ustawami? No, zobaczymy, czas pokaże. Jaki by nie był wynik, widać, że rządzący po prostu sobie nie radzą. Zostańcie państwo z nami, by poznać kolejne bulwersujące aspekty tej sprawy.
Pan Stanisław Prytko to człowiek, który z masarstwem związany jest od 1956 roku. 56. Jak pan patrzy na tą całą sytuację, że tradycyjne wędzenie od września może być zakazane?
Przykro mówić dzisiaj o dzisiejszym technologii, poprzedniej do technologii starej. To wszystko się produkowało tradycyjnie, ale ta produkcja tradycyjna zależała tylko od surowca. Bo surowiec był naturalny. Świnie czy bydło było naturalnie wyżywione. Nie leżały odłogi, tak jak dzisiaj leżą. I sprowadza się surowiec z zagranicy, z Anglii czy z Francji, nie? Mieliśmy swojego surowca bądzile i porządnego surowca. Tam nie trzeba było konserwantów, że jak się parzyło szynkowo czy szynkę i to przecież nie było komputerów, nie było termometrów, tylko na wyczucie się robiło. I mięso miało siłę odbicia, siłę sprężenia. Dzisiaj to mięso, które sprowadzamy, to ono po prostu siada, skurczy się. Czy to jest boczek, czy szynka, czy baleron. Bo muszą być bo jakby nie było konserwantów, to by nie było wyglądu, nie byłoby naturalnego produktu. Wtedy nie trzeba było żadnych konserwantów, żadnych chemii, żadnych nic. Niech oni się zastanawiają, ile my tej chemii zjemy przy tych konserwantach. Tutaj nie ma nic o tym mówione, że się trujemy, nie? Że trujemy się dymem, nie? Że wędzimy i ten tłuszcz spada i to jest trucizna. Jeszcze się nikt nie otruł na tyle lat, co ja pamiętam, żeby się w ten sposób otruł. Ten człowiek kiełbasy zapieczony, bo to się nazywała kiełbasa pieczona. Pieczona, wiejska pieczona czy jałowcowa. I to było aż pachniało, co się palce oblizywało. Czy nawet tłuszcze były tak smaczne, że wszystkie błony to się rolowało i robiło się sadełka i ludzie jedli. Lepiej smakowała to sadło, jak dzisiaj ta szynka. No. Ale to tylko zależało od surowca. Dzisiaj surowiec jest w ogóle bez smaku. Bez smaku jest mięso.
Bardzo serdecznie dziękuję. Czy upadną tradycyjne masarnie po stronie prawdy?
Pan Stanisław Jarosz ponownie. Panie Stanisławie, jak to jest z tymi badaniami? No bo jako społeczeństwo no, nie mamy wyboru, musimy wierzyć, że jeśli laboratorium zrobiło jakieś badania, no to powinno to być tak, jak to laboratorium stwierdziło. Pan ma jakieś inne doświadczenia?
No, dawaliśmy wędlinę u nas, naszą kiełbasę swojską, za które dostawaliśmy tyle medali. Oczywiście pan minister Sawicki ściskał mi rękę w Warszawie. Kurczę, jakie smaczne, jakie dobre wywędzone. Dzisiaj nam chcą zabronić. Ale nie o tym chcę mówić. Chcę o tym mówić, że z jednego drążka daliśmy do trzech laboratorium. Do Rzeszowa, do Puław i bodajże do Koszalina. I całkiem rozbieżność wyszła. To jak to? To jest akredytowane, sprawdzone, na super 100%. I gdzie ta prawda jest?
To w trzech laboratoriach trzy różne wyniki?
Trzy różne wyniki z jednej tej samej kiełbasy. To gdzie jest ta prawda? Na czym się mamy oprzeć?
Ciekawe, na jakich wynikach opierają się ministrowie i komisarze. Kolejny z naszych gości, pan Stanisław Czekaj. Panie Stanisławie, nagradzani byliście właśnie za swoje wędliny i również otrzymaliście certyfikat. Jak patrzycie na to, że teraz jesteście trucicielami?
No, drodzy państwo, co tu dużo mówić? Moim zdaniem to jest zamach na polską tradycję, na małe zakłady i średnie przedsiębiorstwa. No i no, nawet brak słów w ogóle cokolwiek powiedzieć. Tyle było zachodu i tyle było pracy. Tutaj jest córka pana Mądrego, naszego prezesa konsorcjum. Może tu potwierdzić, ile było zachodów, ile było pracy, żeby tą kiełbasę lisiecką wpisać jako oznaczenie geograficzne, jako produkt chroniony. A tu na listę Unii, a tu od 1 września no, nie będziemy mogli ją w taki sposób produkować.
To pani Danuto Jaruzelska. Pani Danuto, ile zachodów musieliście pokonać, jak to się mówi, aby właśnie was wpisano na taką ekskluzywną listę, a teraz, żeby was po prostu nazwano, no tak trzeba powiedzieć, no trucicielami, no bo nie spełniacie jakichś tam norm.
Tak, zgadza się. Tata chodził za tym 6 lat, ciągłe wizyty w ministerstwie, ciągle szukał różnych starszych ludzi tam z naszych terenów, z okolicy Liszek, którzy by potwierdzili to, jak to było produkowane. Tutaj chodzi o kiełbasę lisiecką głównie. I ta kiełbasa została zarejestrowana w Unii i teraz po prostu no, nie smakuje im. Okazało się, że przedtem te 6 lat badania były w porządku, wszystko pasowało, a teraz po prostu no, ta kiełbasa no, nie jest tak produkowana, jak powinna być produkowana, nie powinna być wędzona. No i po prostu no coraz ciężej jest, tak jak dla taty, bo akurat dzisiaj znalazł się w szpitalu, bo też to strasznie przeżywa. A jeszcze co dodam, tata dostał Złoty Krzyż w ubiegłym roku od prezydenta i to jest za cały kształt całej pracy. Naszą kiełbasę Jan Paweł II, który w Liszkach, jest to zanotowane, napisał, że życzy Liszkom, żeby kiełbasa lisiecka nigdy nie straciła tego swojego smaku, aromatu i żeby zawsze była taką kiełbasą, jaką jest, a teraz jaką ma być. Więc to, co z nami robią, to po prostu są czyste żarty, a pan Sawicki Sokołowowi wręczył nagrodę za kiełbasę lisiecką, a nie nam. A myśmy ją zarejestrowali. Także niech sobie przypomni swoje błędy, jakie popełnia, a nie po prostu od małych ludzi, którzy chcą żyć, którzy chcą pracować, którzy zatrudniają dużo ludzi, dają utrzymanie wielu rodzinom. On po prostu chce nas skrzywdzić.
Dziękuję. Mówiła pani Danuta Jeruzelska. Proszę państwa, nasz program powoli dobiega już końca. Chcieliśmy w tym programie przedstawić państwu problemy zwykłych ludzi, które przekładają się również na to, co my będziemy mieli na naszych polach. Wynika z tego, że dobrej, smacznej wędzonki nie będzie. Być może również zabraknie śliwek na Boże Narodzenie, na Wigilię. No zobaczymy, jakie jeszcze inne kwiatki prawne zaserwuje nam tego typu rząd. Z Proszówki w gminie Bochnia żegnają się z państwem
Gabriela Gawron
i Adam Ślusarski.